Hej, witajcie na napisach spalonych, jakiś tam.
Napisy od kuchni, RPG
tak.
Końcowe.
Bo dzisiaj będzie wyjątkowy materiał, w którym nie będziemy gadać bezpośrednio o mechanikach RPG, ale pogadamy sobie trochę o tym, co się dzieje w świadku wielkich, dużych RPG, dużych systemów, najpopularniejszych systemów. I jaki to ma potencjalnie wpływ też na dalsze rozwoje tych systemów, bo to... To nie jest tak, że te decyzje pozostają bez echa. Ktoś sobie robi system i tyle. I wszystko zaczyna się od... Może inaczej. Szybki kurs historii. Generalnie mieliśmy tak, że w momencie, w którym wystartowała edycja 3,5, na początku, tam w okolicach lat 2000, początek, przełom wieku, to D&D było dominującym, dużym systemem. Potem była czwarta edycja, która kompletnie się nie spodobała, ponieważ była wywrócili wszystko, zrobili zupełnie co innego. Chcieli konkurować z World of Warcraft tak naprawdę, chcieli konkurować z MMO, mieli swoje pomysły, gracze stwierdzili, to nie jest nasze D&D. Więc przyszli ludzie, którzy dzisiaj są Paizo i zmienili, zrobili edycję, która była nazwana 3.75, czyli Pathfinder pierwsza edycja de facto. Czyli kontynuacja linią od 3,5 dalszego ruchu. Oni zdominowali wtedy rynek, a potem D&D zrobiło piątą edycję. I te wszystkie, co mówiłem, do tej pory, kiedy użyłem słowa dominowało rynek, to miałem na myśli, że ma, wiecie, najwięcej w porównaniu do pozostałych innych, wiecie, Warhammerów, Vampirów, generalnie dużych systemów.
Ale... I generalnie mówimy o rynku amerykańskim raczej, bo
tak, oczywiście.
Głównie stamtąd są dane.
W Europie naprawdę ciężko to stwierdzić. Ale kiedy mówię, że piąta edycja zdominowała rynek, to mówię o czymś zupełnie, zupełnie innym. Mam na myśli, że kiedy piąta edycja zdominowała rynek, to mówimy tu o 60%+ udziałów rynku. I mamy tutaj na stan, który od 2014 przez te 8 lat praktycznie się utrzymywał. Właściwie to piąta edycja robiła się tylko popularniejsza. I wrócę jeszcze przy okazji do tego, jakie były podwaliny tworzenia piątej edycji i tak dalej. Ale wszystko to trochę trachnęło w momencie, w którym ogłoszone, że będzie trochę nowa wersja piątej edycji, nazywana jeszcze wtedy One D&D. I chwilę później Wizards of the Coast ogłosiło bardzo poważne zmiany w ich licencji, której do tej pory udzielali, na której był niejako Pathfinder zrobiony i kilka innych systemów. Mieliśmy cały materiał, który temu poświęciliśmy, jak to działa, z czym to się i tak dalej, można to sprawdzić. Wizards of the Coast ostatecznie wycofało się z tej decyzji, ale konsekwencje ich działania nie były takie łatwe do zamiecenia pod dywan. I tutaj zaczniemy sobie od rozmowy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Pathfinder druga edycja stał się znacznie popularniejszy w momencie, w którym nagle ludzie stwierdzili, że nie chcą już kupować nic od Wizards of the Coast i generalnie brać udział w tym wszystkim. Ale przede wszystkim też dzięki temu spojrzeli na inne systemy i jasne, Pathfinder druga edycja najbardziej na tym zyskał, ale to nie znaczy, że inne systemy również na tym nie zyskały, bo ludzie na to zerknęli, ale również firmy, które grały do tej pory na D&D albo używały ich licencji, odkryły, że okej, to nie może tak dalej wyglądać. Nie możemy być zależni od widzimisię Wizards of the Coast, nie możemy myśleć sobie, okej, oni zaraz coś wymyślą, co rozwali nam nasz dochód, nasze prace, nasze projekty. I zaczęto myśleć, kombinować o tym w inny sposób. I teraz chcę przejść do dwóch największych ruchów, które w związku z tym się stały, ale czy chcesz jeszcze do tego coś dodać, co mówiłem do tej pory?
Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, jest to, że wiemy, że Wizards wycofało się z licencji, ze zmian w licencji i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że to nie ma dużego znaczenia, dlatego że wydaje mi się, że są takie rzeczy, o których warto tutaj napomknąć, że to są rzeczy, o których trochę mówiliśmy w tym, nawet sporo powiedziałbym, mówiliśmy w tym naszym szerokim materiale o zmianach w licencji i mam wrażenie, że wydarzenia z przyszłości pokazały, że jakby do pewnego stopnia mieliśmy rację w kwestii pewnych komentarzy, które tam się pojawiały i między innymi tego, że jasne, oni mogli się z tego wycofać, ale to, co stanowi problem, to jest to, że stracili już pewnego rodzaju zaufanie odbiorców, tak? I jakby jasne, okej, mogli się wtedy wycofać, ale ludzie i tak myślą sobie, okej, to był pewien proces, który zaczął się i może do niego kiedyś wrócą, może kiedyś coś się zmieni w ich polityce, może w momencie, w którym się wycofali, to zaczęli myśleć o tym, jak to robić tak, żeby już nie musieć, nie stanowiło to problemu. Tak jak
wejść oknem, jak drzwiami tak, się nie dało, nie?
Dokładnie. Więc to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że myślę, że mimo, że to nie zajęło długo, ten moment od ogłoszenia potencjalnych zmian do wycofania się z nich, to nie był długie okienko, ale myślę, że masa osób zaczęła, jakby ruszyła wtedy już lawina jakiegoś rodzaju. Tak już część ludzi stwierdziła, okej, to jest moment, kiedy trzeba zacząć pracować nad swoim systemem. Wiesz, to tak jak u nas, tak? My też przesiedliśmy się na Pathfindera właściwie w momencie, w którym to nastąpiło. I jasne, to było połączenie pewnych różnych innych sytuacji, które nastąpiły i się zbierały z czasem, ale myślę, że dla wielu osób tamte ogłoszenia były takim momentem, w którym oni stwierdzili, okej, dobra, to jest ten moment, w którym jakby już trzeba pójść dalej. I w momencie, w którym ktoś, nawet w ciągu tego, nie wiem, tych dwóch tygodni, kiedy cały temat był intensywny, jeżeli ktoś już wtedy podjął decyzję, okej, zmieniam profil, przechodzę na inny system i tak dalej, to jest szansa, że jak oni się wycofali z tej decyzji, to myśmy już byli po drugiej stronie płotu. Mm-hmm. Sorry, jakby już no trochę... Okej, fajnie, że się wycofaliście, ale nie ma to dużego znaczenia. Więc wydaje mi się, że konsekwencje tego krótkiego okresu, mimo że dużo ludzi może zapomnieć, że w ogóle ta decyzja była i ta dyskusja była, to myślę, że mogą się nam jakby długo objawiać cały czas, nie?
I teraz pierwsza duża rzecz, o której pogadamy, to Critical Role. Niewątpliwie internetowy serial, tak, stream i sesji na żywo, który jest jednym z dużych elementów popularności piątej edycji. Pamiętajmy, że RPGi też rozprzestrzeniają się, jak to się mówi, jak wiecie, głuchy telefon przez słowo szeptane i tak dalej, więc nawet jeżeli wy gracie w piątą edycję nie dlatego, że znacie Critical Role, tylko dlatego, że nie wiem, wasz znajomy wam ją polecił, albo widzieliście, że jest popularna w jakiś sposób, to jest duża szansa, że ten znajomy, albo jego znajomy, który wciągnął go, oglądał Critical Role. Mhm. Jest w Stanach szczególnie to wiele ludzi na to zwraca uwagę, jak bardzo od Critical Role to się rozeszło lawinowo. Ktoś obejrzał, ktoś był podjarany i szukał ekipy i znalazł znajomych, których wciągnął w RPG, bo chciał też zagrać tak jak Critical Role, nawet jeśli oni go nie oglądali. Więc to na pewno jest ogromna część sukcesu. Zresztą oni też współpracowali, czy z D&D Beyond, czy Matt Mercer przy niektórych podręcznikach, jak Waterdeep Heist i tak dalej. Więc mieli oficjalne podręczniki do Wildemount na przykład, do settingu D&D i tak dalej. Więc tam była konkretna współpraca. Jednak po pierwsze, myślę, że w Critical Role już myśleli o tym systemie od dawna, bo to niemożliwe, żeby go stworzyli na kolanie teraz. Myślę, że go robią już od jakiegoś czasu, ale nie wykluczę.
Powiedzmy, tak? Oni ogłosili zrobienie dwóch swoich systemów. Jeden bardziej narracyjny do takich one-shotów i mniejszych historii, a drugi na potrzeby kampanii bardziej konkurujący z piątą edycją czy z Pathfinderem, zakładam. Nie?
I o tyle ten narracyjny robią trochę jakby część ich zespołu, ale nie tą, którą znasz, tam Matt Mercer przy tym nie pracuje. To nie jest konkurencja, jakby rozumiem, że oni potrzebują, zresztą ja chętnie go zobaczę, bo wiemy dobrze, że krótkie historie, gdzie nie ma progresu postaci i tak dalej, do nich najlepiej mieć inny system. To jest, absolutnie się z tym zgadzam. I na pewno na niego zerknę. Kiedy musisz myśleć o levelowaniu, kiedy wiesz, że ta historia skończy się w jedną, dwie sesje. Jasne, to fajnie działa. I myślę, że jakby to nie ma nic wspólnego z tym samym OGL i z tymi wszystkimi rzeczami, bo oni już prowadzili całą masę one-shotów w różnych settingach i pewnie chcą mieć jeden dobry system do całej masy settingów. To, myślę, że to nie jest powiązane. Ale drugi system, który nazywa się Daggerheart, jak wszyscy mówią, cios w serce sztyletem Wizards of the Coast. Więc to jest już system, który ma konkurować z D&D. To ma być duży system, to ma być system z progresem, to ma być system do dużych, długich kampanii, tak jak jest D&D. I niewykluczone, według mnie, że oni może mieli na to pomysł już wcześniej, zanim ta cała drama wybuchła. Może mieli przy tym może już jakieś... Powoli gdzieś tam się to tworzyło. Myślę, że gdzieś mieli z tyłu głowy to, że ej, możemy mieć kiedyś własny system. Ale jednocześnie mieli lukratywne deale z D&D. D&D było najpopularniejszym systemem, więc nakręcało ich... oni nakręcali D&D, D&D nakręcało ich. Wydaje mi się, że im było wygodnie tam, gdzie byli. Ale jak w grudniu zaczęły te przecieki wychodzić, to myślę, że tam się spięto. I zwróć uwagę, że przy ogłoszeniu tego Daggerheart nie zapowiedziano nic konkretnego przy nim, tylko że i powstaje. Co mimo że mówi trochę to, że tak, pewnie on zaczął naprawdę nabierać kształtów i stawać się realnym systemem właśnie w momencie, kiedy drama z OGL wybuchła, kiedy oni uznali, okej, mamy z nimi fajny deal, ale dalej jesteśmy dodatkową stroną, nie jesteśmy Wizards of the Coast, tak? Lepiej stanąć na własnych nogach. I to będzie miało ogromne konsekwencje. Jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek wątpliwość, że Daggerheart nie będzie popularnym systemem, będzie zajebiście popularnym systemem. Ludzie płacą dziesiątki tysięcy dolarów za króciutkie reklamy, które można puszczać w trakcie sesji Critical Role. Ich czas jest tyle warty. To jest naprawdę duża firma z ogromną ilością oglądalności. Pamiętasz, jak pokazywano zarobki na Twitchu i okazało się, że najbogatszym, najlepiej zarabiającym kanałem na Twitchu jest Critical Role? Nie streamerzy gier, nie wiadomo co, tylko Critical Role. Ilość ludzi, która ich ogląda i jest ten brand loyalty, tak? Lojalność do marki. Myślę, że lojalność do marki Critical Role przeważa nad lojalnością do marki Dungeons & Dragons. I nie wiemy, nie mamy żadnych konkretów. Niektórzy stawiają, że będzie ten Gen Con, na nim może jakieś detale się pojawią, ale chcę powiedzieć, że to jest rzecz, do której przejdziemy zaraz. Jest to również bardzo niekorzystne dla Wizards of the Coast, nie tylko dlatego, że ich największa reklama się zawija i zaczyna reklamować swój produkt, czyli ich reklama staje się ich konkurencją, ale również jeżeli popatrzycie na to, Wizards of the Coast w tym momencie robi ten swój rework, zaraz o nim pogadamy chwilę, w którym oni reworkują i będą wydawać znowu podręcznik gracza, podręcznik tam Mistrza Podziemi i tak dalej. I wiele ludzi, którzy już tak długo grało w D&D, mogą zostawać przy D&D ze względu na to, że już mają tyle zainwestowane w D&D, że już tyle podręczników, tyle wszystkiego kupili. Ale w momencie, w którym oni ci mówią, bo z tym mówieniem zaraz pogadamy o tym, jak to jest bardzo kompatybilne, to jest pic na wodę w dużej mierze, i będziesz miał wybór, okej, kup jeszcze raz te same podręczniki, albo spróbuj nowego systemu i tam też musisz kupić te podręczniki od Critical Role, tego wielkiego, wielkiej rzeczy. Mało tego, jestem praktycznie przekonany, że Critical Role, ich system wyjdzie wcześniej niż ten rework, bo ten rework pewnie będzie musiał wyjść D&D razem z wirtualnym stołem, a po ostatnim pokazie tego wirtualnego stołu widać, że on nie jest nawet w pobliżu bycia jakkolwiek skończonym albo nawet grywalnym na dłuższą metę. Więc jednocześnie patrząc, że to się im opóźni, mam wrażenie, że Daggerheart, jak może nawet sama nazwa wskazuje, bardzo zakłuje.
Wiesz co, tu jest taka sytuacja, że zastanawiam się, jaki będzie model biznesowy tego nowego systemu, dlatego że model biznesowy Dungeons & Dragons korzysta z tego właściwie, że są liderem rynku, tak? Wypuszczają kolejne dodatki i co sprawia, że z jednej strony, jeżeli zainwestujesz już w ten system i kupisz podręczniki i tak dalej, to trudno z tego wyjść, ale z drugiej strony próg wejścia jest duży, tak? To znaczy, jak nie grasz teraz i chcesz zacząć grać, to masz takie, o kurwa, to właśnie w tym momencie, bo muszę kupić dodatek A, dodatek B, coś tam, bo niektóre subklasy, nie subklasy są w dodatkach, nawet jeżeli robisz to cyfrowo, przyjmijmy, że robisz to cyfrowo, najwygodniejsza opcja, tak? W D&D Beyond.
Dalej nie darmowe.
To musisz kupić masę dodatków, bo w tej podstawowej wersji są absolutnie takie bare bones, podstawowe możliwości kreowania postaci, tak? I tutaj na przykład mniejsze systemy, takie jak Pathfinder, mają, no nie powiedziałbym przewagę, ale jakby z pewnej konieczności starają się być bardziej otwarte na nowych odbiorców i na przykład w Pathfinderze zasady są dostępne za darmo, tak? I wszystkie subklasy są dostępne za darmo i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w dużej mierze ze względu na to, że no oni potrzebują, żeby przejście do Pathfindera było łatwe, tak? Bo trudno jest, jak ktoś już zainwestował te duże pieniądze w podręczniki do D&D, no to nie przejdzie na Pathfindera, żeby kupować znowu kolejne podręczniki, tak? Więc oni są trochę z pozycji tej takiej, z pozycji tego, powiedzmy, pretendera, jakby muszą dać łatwiejszy próg wejścia i lepiej dbać o tego użytkownika. I myślę, że w podobny sposób będzie myślał o Critical Role, tak? Wyobrażam sobie, że raczej oni nie będą tego dzielić teraz nagle na dodatki. Chociaż myślę, że mieliby do tego lepszą pozycję niż Paizo, tak? Bo mają
platformę.
Swoją gigantyczną granę odbiorców i mogliby im po prostu te dodatki sprzedawać. Ale myślę, że mimo wszystko bardziej bym się spodziewał, że pójdą drogą Paizo, tak? Czyli będą może sprzedawać raczej przygody w tym świecie, bo myślę, tak wyobrażam sobie tak, tak to jest mój trochę taki, wiesz, to jak czuję, jakby nie mam na to żadnych danych, tak? Ale wyobrażam sobie, że być może odbiorcy Critical Role, słuchaj, to powiem tak, moje doświadczenie wskazuje, że ludzie, którzy dużo grają w RPG, mało oglądają sesji RPG w internecie.
I często w drugą stronę. ci, którzy oglądają, to większość ludzi, która ogląda, była ankieta kiedyś, nie większość, ale 30%, która ogląda Critical Role, nigdy nie zagrała w żadną sesję RPG w żadnym systemie.
Mhm. Myślę, że to jest tak, że generalnie ludzie oglądający Critical Role to nie są heavy RPGowcy, bo heavy RPGowcy często po prostu grają w RPGi i nie mają do końca czasu, ani ochoty, ani właściwie czegoś takiego, żeby... Mają jakby swoje historie, tak? Co jest do pewnego stopnia naturalne i... Więc biorąc pod uwagę, że to jest jakby tego typu grono odbiorców, no to wyobrażam sobie, że to są ludzie, którzy niekoniecznie chcą, są przywiązani do wymyślania swoich własnych historii, być może chcą chętniej sięgnąć co jakiś czas po przygody gotowe, tak? Więc wyobrażam sobie, że ich model biznesowy może opierać się na wypuszczaniu przygód, bo jakby ludzie przychodzą do Critical Role po przygody, po scenariusze wymyślone przez Mata i tak dalej, więc wyobrażam sobie, że to będzie ten taki punkt sprzedażowy, że okej, będzie podręcznik z zasadami i tak dalej, ale wyobrażam sobie, że raczej jakby jak już masz zasady, to potem będą ci sprzedawać przygody, nie?
Critical Role ma jedną ważną dźwignię, której nie ma ani Pathfinder, ani D&D i nawet nie mówię o samej platformie. Jedną z rzeczy, którą Wizards of the Coast szybko się przejechało i na przykład z tym filmem nowym, przez to, że mimo, że był bardzo fajny, to był problem, to jest coś, co z kolei pokazał Marvel Cinematic Universe. Ludzie mogą przez długi czas przymykać oko na jakość filmów i tak dalej, o ile oczywiście nie są totalnie denne, ani na jakość wielu rzeczy, jeżeli są postacie, w których są zainwestowane. Wizards of the Coast skapnęło się przy tym przy Magic the Gathering i dlatego nagle powstało miliard planeswalkerów w tamtym świecie, żeby byli tamtejszymi bohaterami, żeby byli jakimiś ikonami, rozpoznawalnymi twarzami i postaciami tej marki. Ale D&D tego nie zrobiło. Mieli tego Drista, który jest z wielu problemów problematyczny, z wielu powodów problematyczny, a poza tym się nie rozwinęło. No, Paizo próbuje grać to w ten sposób, że non-stop ma tych swoich ikonicznych bohaterów, których wszędzie przedstawia i jakoś próbuje w to grać, ale jakby nie patrzeć, Critical Role ma postacie, które brały udział w kampaniach. Teraz możesz napisać kampanię, w której, wiesz, pomagacie Waxowi przy tym, kiedy jest tam tym agentem Kruczej Królowej, czy tam jak to się nazywa, czy znajdujecie, nie wiem, starego Groga, który coś tam robi i macie od niego zlecenie, wiesz, dla tych bardziej casualowego, jak powiedziałeś, widza, kampania, w której de facto współpracujesz z postaciami, z którejś z kampanii Critical Role, w świecie, który już został ci bardzo dobrze przedstawiony, bo znowu Wizards of the Coast kompletnie przegrywa światem pod tym względem, bo Faerun jest dzisiaj tym, co ludzie znają i kojarzą z Baldur's Gate'ów czy coś takiego. No to tutaj Critical Role ma zbudowany świat przez narrację, nie przez tylko książki lore'owe i postacie zbudowane przez narrację, co daje na pewno ogóle dużo.
To jest tak naturalne przejście, Paizo myślę, że jest jakby dobrym wyborem i takim jakby naturalnym wyborem dla ludzi, którzy są dość świadomym odbiorcą, tak? Dużo grali na przykład w piątą edycję i widzą jej wady, tak jak my, albo generalnie szukają, wiedzą czego szukają, tak? Ale jakby nie masz, Paizo nie ma zewnętrznych mediów, które w jakiś sposób na nich wpływają. Można by powiedzieć, że gdyby, nie wiem, na przykład Riot stwierdził, że robi swój system RPG, gdzie masz świat, który ludzie widzieli w Arcane, masz bohaterów, których ludzie widzieli w grach, no to okej, no tylko, że to nie jest aż tak bezpośrednie, tak? To, że grałeś w LoL'a i tam kogoś zbluzgałeś, nie oznacza, że za chwilę pójdziesz grać 4 godziny sesji RPG w tym świecie, niekoniecznie cię to interesuje, mimo, że jakby ten pomost istnieje, ale nie jest tak solidny. Ale w przypadku Critical Role, to jest dosłownie, hej, oglądasz tych ludzi i teraz możesz zrobić to samo w tym samym świecie i spotkać te same postacie w tych samych miejscach. Jakby to jest tak naturalne przejście, że jakby są absolutnie, jeżeli chodzi o tych swoich odbiorców, są w
idealnej,
cudownej pozycji. Tak. A widząc to, jak bardzo D&D z nimi współpracowało, w sensie Wizards z nimi współpracowało do tej pory, no to wynika z tego, skoro w nich wlewali te pieniądze, to wynika z tego, że to dawało efekty, tak? A to było i tak mniej intensywne, tak? Bo to było okej, zagrajcie w tym samym systemie, ale w innym świecie i tak dalej. Okej, mieli swój podręcznik, jasne, ale generalnie nie było to aż tak mocno scalone, więc jeżeli to będzie tylko bardziej scalone, no to jakby oni wygrywają w absolutny sposób w tej sytuacji. Tak.
Ale tak jak mówię, nie będziemy o tym dłużej gadać, dlatego że nie znamy żadnych szczegółów. Kiedy pojawią się jakieś szczegóły tego systemu, pewnie sobie pogadamy, pewnie go przejrzymy, bo to wiemy, że to będzie duży gracz na rynku, to nie ma żadnych wątpliwości. Ale jak się okazuje, nie tylko oni zareagowali na problem z tym OGL i tak dalej, bo dosłownie dzień, dwa przed tym, jak nagrywamy ten materiał, Paizo ogłosiło, że również remasteruje drugą edycję Pathfindera. I tutaj jest wiele kontrowersji związanych z tym, że ludzie mówią, o, to tak jak Wizards of the Coast, że też muszą, wiesz, nowe zasady, że ja kupiłem podręczniki i te sprawy. No, chciałbym powiedzieć parę rzeczy, jak bardzo jest to inne. Punkt pierwszy jest taki, że Wizards of the Coast popełniło duży błąd. Wynikało to również z ich staffu bardzo, bardzo ograniczonego. Mianowicie, jak w 2014 wydali podręcznik gracza, to nie robili errat. Nie poprawiali tego, nie korzystali z dobrodziejstw technologii, tylko dalej uznali, że skoro czwarta edycja była tak nowatorska i inna, to musimy teraz wydać podręcznik i nawet jak ma problemy, nawet jak ma błędy, nawet jak jest wiele rzeczy kompletnie zwalonych, to nie poprawiamy tego, nie zmieniamy tego, bo ludzie chcieli dostać ten podręcznik i już go nie zmieniać. I wynika to z tego, że tam w Wizards of the Coast, jak opowiada na przykład Chris Perkins, kiedy robili piątą edycję, to dlaczego podręcznik Mistrza Podziemi jest tak beznadziejnie nieużyteczny do niczego? Robiło go 5 osób. Oni mieli tak ucięty staw, wszyscy myślą dzisiaj, że Hasbro, Wizards of the Coast. Po tym jak czwarta edycja się przewróciła i nikt w nią nie grał, Wizards of the Coast miało kompletnie ucięte środki w Divizji Dungeons and Dragons. Jasne, Magic the Gathering, wiadomo, złoty koń pociągowy, tutaj rzeczy się działy, ale do D&D tam to był malutki staw. Wręcz jest informacja o tym, że krótko przed zaczęciem One D&D oni zaczęli bardzo intensywnie rekrutować ludzi, żeby tym się zająć, bo to był bardzo, tak naprawdę, mówię, w Paizo pracowało znacznie więcej ludzi nad Pathfinderem niż przez długi czas nad piątą edycją D&D, a patrz na wielkość firm. Mhm. Ale oni przez to popełnili błąd i nigdy nie przyzwyczaili graczy do tego, że no, do czego przyzwyczaiły nas de facto gry komputerowe, a jednak jesteśmy w XXI wieku i mamy dostęp do technologii, mamy dostęp do szybkiej wymiany informacji, czyli do tego, że jeżeli jakaś zasada, jakaś klasa, jakieś różne rzeczy są słabe, niedostające do wymagań konsumenta, to możemy je poprawić. I jedyne tak naprawdę poprawki pojawiały się w dwa razy, w Xanatar's Guide to Everything i Tasha's Cauldron of Everything, dwóch podręcznikach, które na przełomie tych 8 lat wyszły. Będzie więcej, zanim wyjdzie kolejna, bo już 9 zaczyna się robić. Ale one też nie reworkowały, tam dodawały nowe klasy, które często kompletnie powodowały, że stare były słabe. Czasami dodawano nowy system, na przykład tutaj lepszy system, nie wiem, rozdawania magicznych przedmiotów, choć i tak okan dupy go rozbić, ale tego typu rzeczy. Natomiast nie było tego systemu, a przede wszystkim konsument nie był do tego przyzwyczajony. Więc w momencie, w którym wychodzi ten rework, on musi być w miarę duży. Jednocześnie nie chcą odrzucać widzów i tak dalej, ale znaczy swoich odbiorców, ale to już jest inna kwestia. Paizo z drugiej strony, które wyszło w 2019 roku, przyzwyczaiło swoich odbiorców do tego, że tak, możecie kupić nasz fizyczny podręcznik, ale pamiętajcie, nasze zasady są za darmo w internecie i musicie się liczyć z tym, to jest od razu powiedziane, że dwa razy w roku, bo taki było na razie tempo, robimy erratę. Dwa razy w roku będziemy ten system zmieniać. Regularnie, od 2019 roku to robili. Nie zaczęli od dwóch w roku, ale w końcu przeszli na tryb dwie w roku. Po to, żeby wasz feedback otrzymywać. Na przykład Alchemik jest postacią, która była uważana za jedną z najgorszych. Dzisiaj jest całkiem niezłą klasą. Były czary, które były bezużyteczne. Dzisiaj na bazie feedbacku je pozmieniano i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy cały czas się jakby udoskonalało i...
No nawet takie rzeczy, my teraz gramy Abomination Vault i po jednym z bossów ja tam czytałem, co ludzie na Reddicie pisali o tym w internecie, bo to był jakby dość, jakby specyficzny przeciwnik, który się już więcej nie pojawi, tak? Po tym Mr. Big czy coś tak. I okazało się, że ludzie tam pisali, że on jest kompletnie przegięty, bo ma jakiś tam jeden czar, który jest w stanie zabić przy złym rzucie zabić przeciwnika, nie? I pytałem Oskara, czy on ma to tej wersji, w którą my gramy, i się okazuje, że nie ma, tak? Bo po prostu zostało to, i faktycznie była jakaś errata, gdzie zostało mu to uściślone, tak, że nie powinien mieć tego tam czaru z bardzo wysokiego poziomu jednego, nie? Więc jakby, no okej, to się dzieje.
Więc ich widownia była do tego przyzwyczajona, a ponieważ zasady są za darmo w internecie, to nie jest tak, że musisz ciągle kupować. Nie możesz mieć podręcznik, jego lwia część zasad będzie dalej okej, ale jakby na własną rękę, ponieważ oni, pamiętajmy o tym, że oni też trzymają się prenumeraty przede wszystkim, tego, że ludzie mają u nich subskrypcję. I non-stop jak masz u nich subskrypcję, tak jak wychodzą nowe podręczniki, to je dostajesz w ramach tej subskrypcji, nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oni się nie kryją z tym, dlaczego ten remaster powstaje. Wprost mówią, chodzi o OGL. Po tym, kiedy przez lata wydawało się, że to jest w kamieniu wykute i nikt tego nie będzie ruszał. Wizards of the Coast to ruszyło. Oni są jednak dużą firmą. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być zależnym od konkurencji. Oni się z tego wycofali, ale po raz kolejny dla nich stało się to potencjalnie niebezpieczne. I jest duże prawdopodobieństwo, i wiele osób mówi, że te zmiany, które będą dotyczyły klas i tak dalej, to jest kwestia tego, co oni mieli pomysł na najbliższe, nie wiem, 3-4 erraty po prostu. Ale ponieważ nastąpiło to, to oni stwierdzili, okej, musimy coś z tym zrobić. I nadrzędnym celem nowego D&D jest rework całej masy systemów. Nadrzędnym celem remastera drugiej edycji Pathfindera jest odcięcie wszelkich, jakie im zostały jeszcze łączników z OGL D&D. Czyli 80% zmian, z tego co oni mówili, to jest zmiana terminologii, zmiana pewnego ułożenia pewnych rzeczy, zmiana no, tego wszystkiego, co łączy ich z jeszcze D&D. Mhm. Powiem jeszcze o innych elementach, ale tutaj się na chwilę zatrzymam właśnie o tych zmianach. Często rozmawialiśmy, szczególnie, że ty nie grałeś w poprzednie edycje D&D i rozmawialiśmy o tym, jak pewne rzeczy nam ciążą. Ja ci mówiłem, bo to tradycja, bo to wynika z tradycji, nie? Bo musi to być, bo to tradycja. Te rzeczy, inwentory i tak dalej. I mam wrażenie, że D&D cały czas ta tradycja strasznie ciąży. Jak próbowali się raz od niej odciąć, to byli w tym złym miejscu, w którym jak idą w stronę czwartej edycji, która bardzo to wywróciła, to ich główna publika stwierdza, to nie dla nas, to nie jest już D&D, to nie jest D&D, które znałem, odchodzę, a jednocześnie nie przyciągają tak łatwo nowych odbiorców, jakby chcieli, więc trochę utknęli w tym dziwnym miejscu, w którym muszą trzymać się tradycji, ale chcą zmieniać i poprawiać się do tego, czego wymagają dzisiejsze gry, ale nie mogą. Paizo, ponieważ jest w sytuacji, w której nie tylko nie trzyma ich ta tradycja, ale oni mówili, że wprost, że wiele rzeczy zostało ze względu na tradycję D&D, ale dzisiaj, ponieważ mają taki mocny impuls i musimy się pozbyć wszystkiego, co jest związanego z tradycją D&D, mogą wreszcie wyrzucić całą masę rzeczy, której od dawna widzieliśmy, że jest cholernym balastem. Na przykład, o czym tyle razy rozmawialiśmy, tak zwane alignmenty, czyli po polsku charaktery postaci. To jest rzecz, która od zawsze ja miałem już takie, okej, jesteśmy, dzisiaj gra się inaczej w RPG. Nie patrzy na to, że ja jestem praworządny, dobry, więc nie mogę używać tego przedmiotu tylko dla praworządnej, dobrej postaci, a ten myśli się bardziej narracyjnie, myśli się bardziej charakterologicznie o tych postaciach. I za każdym razem, kiedy na początku historii ktoś musiał wybierać charakter praworządny, dobry, to po pierwsze albo nikt tego nie przestrzegał, albo przestrzegał i ciążyło mu to jak kula u nogi, no bo postacie nie są tak łatwo zamknięte w tym pudełku. W piątej edycji, żeby było śmieszne D&D, charakter do niczego nie służy. Ale i tak chcą, żebyś go wybierał. W Pathfinderze stwierdzi, że skoro już go mamy, no to zróbmy tam obrażenia, że złe obrażenia biją dobrych, dobre biją złych i tak dalej. Ale to cały czas było tak dla mnie niepotrzebne. I teraz jak oni mówią, że się pozbywają wreszcie tego alignmentu, to ja myślę, wow, ktoś wreszcie stwierdza walić tradycję, zróbmy może coś, co jest praktycznie używane, a nie z myślą o tym, że tak było, to tak zostawmy.
No to jest trochę tak, że ten alignment jest fajnym narzędziem, jeżeli tworzysz sobie postać i chcesz sobie ułożyć jej charakter, w jakiś sposób ukierunkować i ono może być dla ciebie wsparciem jakimś, tak? Bo ono szereguje w jakiś sposób charakter postaci w ten sposób, że jeżeli masz wątpliwości pewne albo nie do końca wiesz, jak postać się zachowa w tej sytuacji, to możesz sobie spojrzeć na ten alignment i spróbować, jeżeli ci to ułatwi. Mówię o tym dlatego, że wiem, że Janek na przykład bardzo sobie chwalił wybór alignmentu jako rzecz, która jemu pomogła w kreowaniu postaci i kiedy przyszło w głowie się pojawiło jego pytanie, okej, co powinien zrobić w tej sytuacji, to ten alignment mu w jakiś sposób go pchnął w jakąś stronę. Ale to jest narzędzie, które wykorzystujesz sobie na swoje potrzeby i to jest okej, tak? W momencie, w którym gra wymusza na tobie to, żeby ten alignment mieć, no to zaczyna być problem, zwłaszcza, że to, o czym mówiliśmy wiele razy, postać A zmienia się w czasie, B może mieć różne podejście do różnych tematów, nie w każdej sytuacji, może mieć różne triggery, nie w każdej sytuacji będzie na przykład postępować zgodnie z taką ogólnie rozumianą literą prawa, czy zasadami, które są ogólnie przyjęte, czy coś takiego, tak samo nie w każdej sytuacji będzie dobra, zła i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo planszówkowe takie, nie? A. I więc pozbycie się tego jest jak najbardziej krokiem w dobrym kierunku i faktycznie jakby mam poczucie, że to jest coś takiego, co mówiliśmy o tym wiele razy, że D&D stoi w jakimś takim dziwnym rozkroku pomiędzy chęcią zachowania pewnych rzeczy z różnych powodów, a chęcią zmienienia pewnych rzeczy, nie? I problem polega na tym, że Okej, część z tych rzeczy to są rzeczy, które zachowują zgodnie z pewną tradycją i po prostu, bo nie chcą rozsierdzić graczy, powiedzmy, ale drugie to są takie rzeczy, które zachowują ze względów finansowych, bo chcą mieć tą taką kompatybilność wsteczną, o której pewnie za chwilę powiemy i kurczę, jak patrzę na te zmiany, które prezentuje Paizo, to widzę, że to jest ewidentnie sytuacja, w której mamy momentami trochę przestarzały podręcznik z momentami jakimiś takimi... nie do końca być może zrozumiałymi dla współczesnego gracza decyzjami, jak na przykład te alignmenty albo sposób jak tego, jak się liczy statystyki, które też, jak rozumiem, się zmienia, tak? Zawsze tak. Pamiętam, że problemem było dla mnie tłumaczenie, okej, słuchaj, statystyka jest od 1 do 20, ale 10 to 0. A za każde 2 w górę albo w dół tak. Dostajesz minus 1 albo plus 1. Jakby wytłumaczenie tego komukolwiek, jakby zbyt wiele razy tłumaczyłem to komuś. I słuchaj, to jest bardzo proste, nie? Więc fajnie, że w momencie, w którym coś takiego im ciąży, są w stanie usiąść, po prostu odświeżyć ten podręcznik, tak. Ale jakby core gry jest dobry, tak? Więc tak. Nie walczą z niczym, po prostu patrzą na to i robią rzeczy, które poprawiają rzeczy, w momencie, w którym piąta edycja ma trochę takie, okej, mamy zły core gry, ale nie bardzo możemy go ruszyć, tak. Więc musimy wprowadzić jakieś zmiany, które trochę pchną to w dobrą stronę, ale bez zmieniania tego core'u.
Przede wszystkim, jeżeli wyrzucimy alignmenty ze wszystkich potworów i z graczy i wyrzucimy im te duże statystyki, to nie tak, że nie możemy dalej używać... Jakbym dzisiaj je wyrzucił, to nie tak, żeby się wiele zmieniło. Mhm. To właśnie jest wszystko terminologia i tego typu rzeczy. Statystyki nie są używane nigdzie. W sensie możesz mieć napisane, że żeby wziąć tą klasę, musisz mieć 14 charyzmy, ale równie dobrze możesz mieć napisane plus 2 charyzmy. Mhm. Jakby sama wartość statystyki nie jest nigdzie użyta, a wynika to z tego, że w starych edycjach D&D te statystyki były używane do drugiej edycji włącznie, w trzeciej edycji wymyślili te modyfikatory właśnie obok, ale dalej były różne, przede wszystkim system na przykład rozwijania punktów był taki, że co czwarty poziom dodawałeś jeden punkt, więc jeżeli tu miałeś 13, to potem 14, to potem dawało ci modyfikator i tak dalej. Ale znowu weszliśmy do piątej edycji, gdzie znowu to nie jest używane, poza tym, że w niektórych miejscach wrzucili to jako nieparzyste i bodajże skok był jakoś używany, związany z twoją całkowitą i tam obciążenie, ale to były takie dosłownie pierdoły, których nie potrzebujesz w żaden sposób. Więc po raz kolejny, jeżeli to wywalisz, nic się nie stanie, natomiast jeśli chodzi o charakter, to są dwie inne rzeczy. Po pierwsze, główna rzecz charakteru to sobie chciałeś mieć święty miecz, który zadaje jakieś dobre obrażenia demonom, albo jak jesteś zły, wiesz, miecz zła, który kroisz anioły. No to oni zmienią terminologię na holy i unholy. I będą niektóre potwory, które są holy, niektóre, które są unholy, i jak masz broń, która jest adekwatna dla tej drugiej osoby, to chlastasz go i tyle. A jeśli chodzi o charakter, to on się wiąże tak właściwie tylko i wyłącznie z bóstwami, ale bóstwa mają wpisane coś takiego jak edykt i anathema. To są rzeczy, które masz przestrzegać i których nie masz prawa robić. Nie potrzebujesz charakteru. Nie potrzebujesz obok dopisku lawful evil czy coś takiego, skoro widzisz, że twoje bóstwo, jeżeli chcesz postępować wedle jego edyktów, narzuca na ciebie pewne ograniczenia w kwestii tego, co masz robić. I na przykład jedną z klas, która będzie reworkowana, będzie champion. Tylko że wynika to głównie z tego, że champion musi mieć zmienione podejście do bóstw, bo champion ma tam, jeżeli jest praworządny, to coś tam, jeżeli chaotyczny. Champion jest bezpośrednio powiązany z tymi alignmentami przez bóstwa. Ale ja nie widzę też tego jako ogromna zmiana ze względu na to, że masz te alignmenty, te anathemy i edykty. Po prostu, jeżeli przestrzegasz tych, a tych, to jesteś taki i taki. Przy czym wydaje mi się, że championa też można akurat tutaj poprawić pod tym względem, że wszyscy mówią, że to jest super klasa gdzieś od piątego poziomu, a wcześniej ma trochę mało opcji. Ale znowu to jest coś, co mogliby zrobić erratą. To nie jest znowu coś, co o czym myślisz, wiesz, nie wiadomo jakie będzie. Oni od razu powiedzieli, że nie reworkują klas. Zmiany dostanie Wiedźma, Oracle, bo jest dużo za skomplikowaną klasą, którą nikt nie chce grać, Alchemik, prawdopodobnie jeszcze parę rzeczy muszą dopiąć i właśnie Champion ze względu, jestem pewien, że duży powód, dla którego Champion się zmienia, to, że wywalają alignmenty i muszą przez to pomyśleć o Championie. Ale to nie jest rework całego systemu, bo Fighter na przykład nie jest ruszony, czy nie wiem, Wizard, Wizard będzie mógł używać prostych broni, wow, wielka zmiana.
No to są takie, jakby widać, że to wszystko są mimo wszystko zmiany, które prowadzą do pewnego uporządkowania i na przykład czasem jest tak, że jakby statystyki to jest taka typowa rzecz, gdzie masz dwa kroki, tak? Masz, twoja statystyka to 20, czyli plus 5 i właściwie tak. To plus 5 jest ważne, tak? A więc po co mieć te dwa kroki? Po prostu zróbmy jeden krok, niech twoja statystyka to będzie plus 5 i jakby koniec, jakby i tak to jest wykorzystywane, więc to jest To nie zmienia w żaden sposób logiki systemu, ani
generalnych balansu założeń. Jakoś też.
I nawet do pewnego stopnia jakieś drobne poprawki u postaci, gdzie do momentu, w którym to nie jest, nie wymaga zmiany jakiegoś core'u systemu, no to jest okej zmiana, nie? A no tutaj problem jest taki, że ta zmiana, o której też wspominałeś, która jest bardzo dobra, coś, to zawsze, to jest kolejna rzecz, która, tłumaczenie tego ludziom, ja mam wiele takich w głowie rzeczy, momentów, kiedy tłumaczyłem coś ludziom w RPG-ach i jedną z tych rzeczy było, słuchaj, masz czary na czwartym poziomie, ale to nie znaczy, że jak jesteś na czwartym poziomie postaci, to masz czary na czwartym poziomie.
I D&D tego nie ruszy, czaru, bo to tradycja, twój, bo zawsze był poziom czaru.
I co, oni zmieniają nazwy, poziom rangi. Czaru na krąg czaru?
Rangi, czy? Rangi.
Ranga czaru.
Spell rang.
Zrobione.
Jakby już.
To jest coś, o czym ja mówię od lat. Jakby dlaczego to nazywa się poziom? Dlaczego nie nazywam tego krąg czarów albo czegoś takiego, żeby to po prostu nie była ta sama rzecz, nie? Tak. Czekam tylko, jest... Okej, to jest kolejna rzecz, której na przykład w Pathfinderze nie jest problemem, ale na przykład zawsze miałem problem z D&D i z... I to jest swoją drogą też rzecz, która nie zmienia się. Masz inspiracje i bardowe inspiracje. Tak. W D&D, które są, kurwa, czymś zupełnie innym.
Teraz są heroiczne inspiracje i bardowe inspiracje.
No okej, zmienili to nazwę na heroiczne inspiracje i bardowe inspiracje, co
dalej
jest...
Dalej są inspiracje.
To nadal ma słowo inspiracje, co trochę poprawia tę sytuację, tak minimalnie. Zakładam, że ludzie i tak będą mówili po prostu inspiracja, a nie będą mówili, daję, jestem bardem i dajcie moją bardową inspirację. No ale to, że na przykład w Pathfinderze to się nazywa punkty heroizmu i inspiracje, to jakby... To rozwiązuje problem. Więc to jest trochę ta sama sytuacja. Tak jakby dwie rzeczy się nazywają tak samo, zmieńmy to, żeby to było czytelniejsze. No. Nie zmienia to w żaden sposób logiki, ani balansu, ani niczego takiego, nie?
Do tego muszą wyrzucić trochę potworków z... Pewnie dodadzą nowe, żeby gracze nie czuli się stratni, ale muszą wyrzucić
butlegowe
trochę...
Butlegowe wersje jakiegoś tam...
Co?
Butlegowe wersje tych potworów. Będą takie same, ale... No,
muszą wyrzucić te, które wiążą się na przykład gnole. Hieno ludzie są w wielu kulturach, jakichś różnych mitologiach i tego typu rzeczach, ale sama nazwa Gnoll, to jest nazwa, która jest zastrzeżona pod OGL. To po prostu muszą się nazywać inaczej, nie? To są takie tego typu rzeczy. Albo na przykład smoki.
Hienofolk go nazwą, czy coś, nie wiem, jak jest hiena po angielsku. Hyena
folk. Nie, podali już nazwę, jak oni się będą nazywali, w tej chwili nie pamiętam. Albo smoki. O tyle, co nawet jeden z twórców mówił, że nie mieliby problemu z zostawieniem faktem, że masz czerwonego smoka i on dzieje ogniem. Jakby Wizards of the Coast nie może powiedzieć, że sobie zastrzega, że czerwony smok dzieje ogniem. Ale w momencie, w którym masz całą konfigurację chromatyczne smoki, w których czerwony dzieje ogniem, czarny kwasem, biały lodem, niebieski prądem, zielony trucizną, potem metaliczne obok, które mają tego odpowiedniki.
I są dobre, jak na przykład słynny w świecie Pathfindera złoty smok nazista, który jest dobry i chce stworzyć idealną nację.
I to zaczyna robić problem pod tym względem, że to już wygląda tak samo, więc muszą wyrzucić te smoki, aczkolwiek dla jasności, one dalej będą dostępne. Starej wersji, dalej możesz ich użyć,
nikt
będą...
tego nie sprawdza. Chociaż, kto wie, może Wizards weźle Pinkertonów. Smoków, to wpadnie do ci
agencja Pinkerton.
Do domu. Nie wiesz tego, nie możesz
tak,
tego sprawdzić.
Tak, i po prostu muszą stworzyć nowe smoki, które będą korowe dla Pathfindera, nie? Oni chcą je powiązać z tradycjami bardziej. Będą smoki z gałęzi Arcane, Primal, Divine i Occult, nie? Co będzie sobie im pasowało. No ale to są tego typu zmiany. A reszta takich zmian, które pewnie wpłyną na klasy, to są rzeczy, które widziałbyś w erratach i tak regularnie. Więc jakby ja nie czuję tutaj takiego czegoś, że ktoś zmienia cały system, że coś się wywróci do góry nogami, że to będzie jakaś wielka zmiana. Plus mają jeszcze jeden problem. Ich główny podręcznik gracza ma ponad 600 stron. Jest znacznie większą kobyłą, to jest ten core rules, to jest gracza i w ogóle do gier. To jest znacznie większa kobyła niż to, co ma D&D i wielu ludzi to odstrasza. Plus, każdy, kto go czytał, wie, że jego uporządkowanie, powiedzmy, jego praktyczne używanie jest toporne. Ja go nigdy bym nie używał. Ja mam wszystko w internecie, gramy online, więc mam jeszcze Foundry, wszystko pod ręką. Ale generalnie granie przy nim przy stole, z tego co słyszałem, sprawia wiele problemów bez zakładek i przypisów co gdzie i tak dalej. Co oni postanowili teraz podzielić to w tym remasterowanej wersji na 4 podręczniki, gdzie core rule będzie miał mniejszą ilość klas, będzie mniejszy, chudszy, będzie miał więcej rzeczy, będzie drugi Korul, jakby drugi, który ma być rozbudowaniem głównie ze względu na klasy, bestiariusz i podręcznik dla DM-a, który ma mieć więcej tych narzędzi w stylu pościgi i tak dalej, które fajnie działały, nie? To też wszystko jest kosmetyczne z grubsza. Po pierwsze, to żeby zmieniły się tam...
W bundlach to czy coś takiego też.
W prenumeracie to będzie dalej ich w subskrypcji dostępne. Każdy, kto subskrybuje, nie stało za darmo. Zasady dalej będą za darmo dostępne w internecie. Wszystkie, które się zmienią, od razu mówią. W tym Archives of Nethys wszystko będzie dostępne za darmo. Więc jeżeli ktoś chce mieć na półce, to może sobie kupić, ale jakby oni wiedzą, że jakby to nie jest ich domyślny... Oni sprzedają podręczniki bardziej dla kolekcjonerów, nie? To jest bardziej dla tych ludzi, którzy chcą mieć je w wersji fizycznej i tyle. Natomiast... Reszta wydaje mi się, że też jest dobra, bo ludzie, którzy przechodzą, próbują Pathfindera, widzą tą wielką cegłę, która jeszcze jest średnia w nawigowaniu i to jest takie, okej, to jest skomplikowany system i tak dalej, więc nie, wydaje mi się, że o tyle, co nie trzeba upraszczać tego systemu, bo proszę nie róbcie tego, bo on wcale nie jest tak skomplikowany, co na pewno pomyślenie o tym, jak ułożyć te zasady w podręcznikach tak, żeby gracze mogli łatwiej się w nich odnaleźć, jest dobrym pomysłem.
Ja mam trochę nadzieję, że oni przy okazji gdzieś tego... Skoro i tak będą to odświeżać, to odświeżą może trochę interfejs strony internetowej, która wygląda jakby... Ja rozwalam
2008, 10,
tak, kurę? Tak, totalnie. Mamy Foundry, gdzie jest, mamy moduł Pathfindera oficjalnie zainstalowany i ono tam jest takie, wiecie, tabeleczki, jakieś okienka, wszystko ładnie zrobione, customowa karta postaci.
Interaktywne wszystko, nie? Jeszcze.
Wszystko jest interaktywne, tak i nie tak, i działa to super, czytelne i tak dalej, po czym przechodzisz na stronę internetową i ona wygląda 2008 totalnie, nie? Jakby nie wiem, o co chodzi, ale nigdy nie korzystam z tej strony jako narzędzia, chyba że się pierwsza wyświetli z Google.
Tak, i chcesz tylko kliknąć na jedną rzecz.
Strona, gdzie jest tekst na całą szerokość ekranu, jedna kolumna, po prostu dosłownie stare strony internetowe robione w Wordzie, więc autentycznie liczę, że przy okazji może wezmą jakiś ładny silnik, zapłacą tym ludziom, którzy zrobili im Foundry, zapłacą teraz za zrobienie webowej wersji i będzie spokojnie.
I teraz więcej dowiemy się na PaizoConie pod koniec maja, to oni wtedy zrobią konkretnie, pokażą co i jak. No i też ważne, to sam fakt pokazuje, że to nie jest aż tak intensywna zmiana jak przy D&D, dlatego że no D&D zaczęli te testy robić jeszcze w tamtym roku, już jakiś czas temu, ciągle trwają i pewnie jeszcze muszą to z wirtualnym stołem pokrywać, więc to wyjdzie pewnie w 2024, może 5.
Mówią cały czas, że 2024 targetowane na ten rok, nie? W opisach filmów na YouTubie jest, tak, zobacz, nasze zmiany planowane na 2024.
Natomiast remaster, dwa pierwsze podręczniki remastera Pathfindera wychodzą w październiku albo listopadzie tego roku. Więc ewidentnie to jest coś, co oni już mają, to jest, tak jak mówię, to jest bardziej przeradagowywanie tego niż jakieś wielkie rzeczy, a reszta to niewykluczone, że są erraty, które po prostu twierdzi, okej, musimy je teraz spiąć w większą grupę i wydać tutaj, od razu, nie? A nie dalej. No i mówię, ja się cały czas czuję z tym, że okej, będę mógł dalej używać tego wszystkiego, co mamy. Jak to wyjdzie, możemy to dodać do naszych kampanii, które już prowadzimy. I nie będzie to wymagało jakichś nie wiadomo jak dużych reworków, które nagle gracze muszą grać w inny system, czy coś takiego. Czego nie można powiedzieć o konkurencji. Jeśli chodzi właśnie o Dungeons & Dragons, bo teraz przejdźmy do nich, to wydaje mi się, że tam jest cały czas... walka z samym sobą w tym systemie. Generalnie ogłoszono to na początku jako One D&D, w sensie nie ma już edycji, nie nazywamy już tego edycjami, ale będzie to jedna edycja i ona już będzie forever, tak? Na zawsze i będziemy ją sobie tam poprawiać co najwyżej, właśnie robić może raty.
Festival Bono, One Love, One D&D.
Tylko, że wszystkim musieli zapewniać cały czas, że to nie jest nowa edycja, że ona jest wstecz kompatybilna i że wszystko, co kupujesz, jest okej.
To jest taki absurdalny buzzword, który mówisz, ale jak zaczniesz tylko przez chwilę zastanowić, co to właściwie znaczy, to wychodzi na to, że właściwie to nic.
Rozumiesz to w przypadku Pathfindera, bo tak jak mówię, to nie są duże zmiany, to są zmiany terminologii. Ale tutaj oni zmieniają system. Zmieniają jedno... I to jest tak dziwne miejsce, bo z jednej strony wiesz, że piąta edycja potrzebowałaby szóstej tak naprawdę. Wiesz, że tam potrzebujesz gruntownych zmian. Minęło 8 lat, Pathfinder jest dużo młodszy, więc też nie potrzebuje aż tak dużych zmian. 2019 a 2014 jest duża różnica, kiedy to wyszło. Wiele rzeczy się zmieniło, sposób grania się zmienił. Oni tego nie odświeżali przez te lata, nie ratowali tego. No, to wymaga nowej edycji, bo tam cała masza rzeczy nie działa pod spodem. Ale po pierwsze... oni cały czas liczą na to, że ci ludzie, którzy boją się, że jeżeli ci ludzie, którzy zainwestowali w piątą edycję, jeżeli powiecie im szósta edycja, stwierdzą, okej, okay, czy wszystkie podręczniki, które kupiłem, są mi niepotrzebne.
To może sprawdzę to Critical Role, albo tego Pathfindera.
Co jest zabawne, bo wiesz, Pathfinder wydał dużo więcej podręczników w tym czasie. Dużo, dużo więcej. Przy czym najlepsze jest to, że te, które nie są za darmo w necie, to są lorowe. Siłą czy na remaster na lorowe podręczniki w ogóle nie wpływa. Więc, te Lost Omens, a ich jest najwięcej. No, oni nie wydawali lorowych podręczników. To już samo w sobie było błędem, jak się okazuje. Bo wydawali wszystkie kampanie w Faerunie, a jednocześnie nigdy nie wydali żadnych dobrych podręczników do Faerunu. Więc to już było problemem. Ale teraz właśnie wszyscy boją się tego. Jednocześnie wiedzą, że muszą ogłosić to wcześniej, bo chcą robić intensywne testy, a nie jak Paizo, wiesz, pół roku i zrobione. Więc muszą ogłosić to wcześniej. Ale od momentu, w którym to ogłaszają, muszą zarabiać pieniądze, więc muszą cały czas wydawać kolejne podręczniki do momentu, kiedy to de facto wyjdzie. Więc jeśli powiedzą ludziom, że to nie jest, że to szósta edycja, no to nagle te wszystkie podręczniki, które mają jeszcze w planach, to w ogóle się nie sprzedadzą, bo już nikt nie będzie kupował, wiedząc, że za chwilę kolejna edycja i to, co ma dopiero kupić, jest kompletnie wstecz. Co jest ciekawe, znowu tylko na chwilę odbiję do konkurencji, że w Paizo też o tym pomyśleli i na przykład w sierpniu albo lipcu, nie pamiętam, gdzieś w wakacyjnych tych okresie, wychodzi nowy podręcznik, nie lorowy, a systemowy, nazywa się Rage of Elements, ma się skupić na czarach żywiołów i na nowej klasie elementalisty. To nie ma być podklasa Wizarda, czegoś, tylko po prostu gość, taki, wiecie, awatar, airbender i tak dalej, ten motyw, gdzie ktoś, kto nie tyle czaruje, co po prostu zakrzywia żywioły i ich używa.
Czy może być żywioł miłości? Czy nie ma miłości?
Nie, kapitana planety nie będzie, więc nie. I oni od razu teraz zapowiadają, że uwaga, Rage of Element będzie do przodu kompatybilny. W nim będą dziedopis na przykład... Okej, oni używają tego czaru. Wiem, że nie macie tego czaru w swoim podręczniku, ale tutaj jest to, co on robi, ale pojawi się w tym podręczniku jeszcze raz.
To jest, wiesz co, to jest takie coś, że ja pamiętam, jak kiedyś, jak zaczynaliśmy w Pathfinderze, to zetknąłem się z tym, że jest fit dający ci możliwość wybrania sobie magicznych tatuaży.
Które wyszły dopiero później.
I ich nie było żadnych. Ja myślę, dlaczego mi daje możliwość? I one wyszły dosłownie, nie wiem,
w tym roku.
Jak zacząłem szukać tego w internecie i wszyscy powiedzieli, no tam spodziewamy się, że wyjdą po prostu w dodatku, bo nie ma takich faktycznie, nie? No i faktycznie wyszedł. Pojawił się dodatek, no i już są foundry po prostu pewnego dnia, jak wyszła ta aktualizacja, gdzie weszły te wszystkie przedmioty i tak dalej, sprawdziłem, faktycznie są nowe tatuaże na tym. No. Więc wezmę ten feed na jakimś etapie, bo jest fajny.
A tu robią remaster i od razu, ej, chcecie kupić ten podręcznik, boicie się, że cokolwiek, spokojnie, on ten już jest przygotowany z myślą o remasterze. To nie są wielkie zmiany, ale mimo wszystko, jeżeli jakieś bywa dotyczyły tego, to spokojnie robimy to z myślą do przodu. Więc to jeszcze bardziej się zabezpiecza, nie? Przed tym, okej, kupujesz Age of Elements, będzie, już mam w nim nawet podwaliny pod to, co jest dalej. Ale Wizards nie może tego zrobić, bo muszą wydawać, bo robią zbyt duże i zbyt agresywne zmiany, więc nie mogą wydać podręcznika, który jest do przodu kompatybilny, bo nie będzie wstecz kompatybilny wtedy. Więc to całe gadanie o kompatybilności jest dziwne. Te klasy są zupełnie inne. To całe gadanie o tym, że możesz wziąć podręcznik z 2014 roku i usiąść przy stole i grać z tą samą klasą, jest bullshitem na maksa. Te klasy są tak różne, tak się zmieniają. Warlock, który nagle jest teraz halfcasterem, nie ma tych dwóch czarów na krótki odpoczynek, no jest zupełnie inną klasą.
Właściwie oni mogliby usiąść i mi powiedzieć właściwie, co to znaczy, że to jest wstecz kompatybilne, bo jeżeli masz dwie klasy, które są różne, tak? Znaczy to jest ta sama klasa i jakby zmiany są na tyle duże, że one nagle dość istotnie się zmienia, to co to znaczy, że ona jest wstecz kompatybilna? Czy to znaczy tylko, że mogę wziąć stary scenariusz i zagrać tą nową, w sensie kampanię, i zagrać tą nową... nową klasą i będzie okej? Okay. Czy to może oznacza, że w mojej kampanii może być zarówno stary Warlock, jak i nowy Warlock i będą mieli inne zasady, ale będą grali w tą samą kampanię? A jeżeli to oznacza, że mogę grać nadal starymi klasami, to właściwie co zyskuję w tym momencie? Bo to znaczy, że to jest ta sama wersja, teraz zostają jakieś erraty klas, ale...
No i te zasady nie będą za darmo, nie?
Jaka jest właściwa definicja? Jakby, po co mam kupować ten podręcznik, skoro stare klasy będą nadal tak samo dobre, nie? Czy to znaczy, że jakby nie wiem na czym to ma polegać, jakby i co to właściwie ma znaczyć? I co jest tak naprawdę kompatybilne z czym? W jaki sposób?
Sprzeczność przekazów, która tam idzie, powoduje, że ja, osoba, która już nie gram w D&D, ale cały czas zerkam, bo to jest cały czas największy system, sam nie rozumiem, co tam się dzieje, poza tym, że domyślam się, że ich... trzyma Hasbro i mówi im, słuchajcie, to macie robić tak, żeby to wyglądało, że wszystko ma się sprzedawać dalej. Bo jakby to są tak sprzeczne sygnały. Teraz już to nie jest One D&D, dlatego że One D&D pewnie ktoś w marketingu zobaczył, dalej brzmi jak nowa edycja, więc musieli to nazwać piąta edycja 2024. Mhm.
No, nasze odświeżenie 2024, ale to jest takie właśnie... pamiętam, jak był taki moment w ogóle, to jest śmieszna, paradoksalna rzecz. To jest mój cykl skojarzenie z czymś zupełnie z dupy. Pamiętam, jak był taki moment, jak Apple próbowało robić tak, żeby nie nazywać produktów, tylko żeby po prostu się nazywała iPad. I żeby było, wychodzi nowy, nieważne, nazywa się po prostu iPad, nie pytaj o to. Okazało się, że to był absolutny chaos, bo potem było, okej, iPad, ale 2000 któryś tam rok, iPad, a potem nazwali produkt nowy iPad, więc on się nazywał nowy iPad, a potem był nowy iPad edycja i po prostu znalezienie, wiesz, na Allegro czy gdziekolwiek, nawet na stronie, porównanie, o co właściwie chodzi, jak wszystko się nazywa tak samo i szybko się z tego wycofali i teraz po prostu nazywają to generacja któraś tam, nie? I to jest jakby ewidentnie rzecz, która być może wydaje się być logiczna marketingowa, jak na to patrzysz. Nie, chcemy mieć jeden produkt, chcemy, żeby ludzie o tym myśleli inaczej. Ale ludzie nie myślą tak. Jakby to, że im nie nazwiesz produktu, nie sprawi, że przestaną myśleć o tym, co właściwie robię. Wręcz wprowadzi to paradoksalnie więcej chaosu, bo nie będą wiedzieli, o czym właściwie mowa i o której wersji i tak dalej, nie?
Nawet w Paizo, gdzie te zmiany są znacznie mniejsze, oni wprost mówią, że to są nowe, to jest ich nowe podejście, ale znowu, przyzwyczaili swojego konsumenta przez raty już do tego, że to jest normalna rzecz, że ta edycja cały czas ewoluuje. Więc kiedy wychodzi nowa, to okej, to będzie PF2 i remaster, ale cały czas z myślą o tym, że dobra, to jest tutaj. Nie mówimy wam cały czas, że ten alchemik będzie, możecie przyjść do stołu z tym alchemikiem i z tym czempionem i z tym i będzie grać i coś takiego, nie? Jakby nie, to jest nasza dzisiejsza wersja tych zasad. To jest nasze po erracie. A tam tańczą i po prostu próbują na wszelkie sposoby. Mówię, w dużej mierze tego, że tutaj oni wiedzą, że zasady są za darmo i nie byłoby takiego kontrowersji co do tego, co dalej, nie? Plus ludzie mają prenumeraty w subskrypcjach, sprzedają bardzo dużo lorowych podręczników regularnie, co znowu nie gryzie się z tym, co oni robią, więc to, że mają zaplanowanych trzy lore, na przykład pod koniec roku ma być podręcznik do Tianxia, tego takiego azjatyckiego kontynentu świata Pathfindera, nie? No w czym problem, no? Jakby to jest... A ludzie czekają, bo chcą tam robić kampanię. Więc to z niczym się nie gryzie pod tym względem. Gdyby Wizards of the Coast przez te 8 lat wydało masę podręczników na przykład do Faerunu, to nie byliby w tej samej sytuacji, w której są dzisiaj.
Mhm. No tak, no bo to jest to poszatkowanie zasad na ileś podręczników, o których mówiliśmy wcześniej. I zwłaszcza, że to już do tej pory był do pewnego stopnia problem, bo często te podręczniki wprowadzały jakieś systemy albo zmiany, które były sprzeczne z rzeczami w innych podręcznikach, nie? I właściwie to już było i tak poszatkowane, a teraz jakby wracamy do tych samych podręczników, ale wprowadzamy w nich zmiany, które mają być kompatybilne wstecz, ale właściwie to za bardzo nic nie znaczy. I zresztą widać to po tych zmianach, tak? Bo to jest tak, że oni ewidentnie nie chcą ruszać core systemu, ale ruszają rzeczy związane z postaciami, które wpływają na ten core systemu, tak żeby inaczej korzystać z tego core. I to są takie rzeczy w rodzaju, no teraz były zaprezentowane zmiany w Fighterze i Fighter między innymi, rzecz, która wcześniej była na krótki odpoczynek, teraz ma dwa razy na długi odpoczynek, tak? Warlock jest teraz na długi odpoczynek, więc jakby to są rzeczy, przy których oni jakby nie chcą zmienić logiki krótkich odpoczynków, ani zasad z tym związanych. Nie chcą zrobić na przykład, że tak jak w Pathfinderze, że nie wiem, krótki odpoczynek jest po każdej walce, czy coś takiego. To jest coś, o czym mamy osobny materiał. Więc oni jakby nie chcą tego ruszać, ale zmieniają rzeczy, na które ta rzecz wpływa.
Tak.
Co sprawia, że właściwie to ma potencjalnie duże konsekwencje dla grania, ale bez zmieniania tego core'u i jednocześnie cały czas twierdząc, że ten core wcale nie się nie, wszystko jest kompatybilne, tak? To właściwie byłoby lepiej, jakby po prostu zmienili ten core, bo jakby koniec końców, jakby to jest
on fake. Ciąży.
To jest
bullshit, po prostu.
Nie? Jakby w momencie, w którym zostawiają ten core, ale zmieniają postaci tak, że zaczyna to działać inaczej, jakby koniec końców efekt jest gorszy niż jakby zmienili core, bo widać, że te postaci są trochę, jakby te klasy są trochę reworkowane każda osobno i widać, że one są reworkowane bez myśli o tym,
niekompatybilne są
to na siebie nawzajem i tak dalej i mam wrażenie, że tutaj priorytetem jest to, żeby nie zmieniać tego core ze względów na marketing i sprzedaż, tak? Efekt końcowy jest gorszy niż gdyby zmienili ten core, jeżeli chodzi o jakość produktu, ale i właściwie nie zyskują na tym nic, poza tym, że mogą powiedzieć, nie, core jest cały czas ten sam, wszystko jest dobrze, wszystko okej.
Cały ten rework w mojej głowie jest takim, jest tylko i wyłącznie podyktowany PR-em i mam wrażenie, jakby ktoś tam siedział i mówił, czego gracze chcą, żeby to wyglądało, ale jednostkowo, a kiedy myślę, przejdzie co do czego i ta edycja wyjdzie i ludzie zaczną grać, no to jest ten sławny cytat, nie pamiętam, czy to Greg Street, czy ktoś inny mówił, że jak najbardziej trzeba brać pod uwagę zdanie konsumentów, ale nie można się nim jednoznacznie kierować, bo każdy konsument może chcieć czegoś innego. Mhm. I teraz, i mam wrażenie, że oni robią, olewają tą drugą część tego, tej wypowiedzi i robią poprawki do klas wedle tego, jak ludzie, którzy grali tymi klasami, mówili, że czegoś im brakuje, ale nie myśląc o tym, jaki ma to wpływ na szerszą grę. Jak na to patrzę, na przykład Barbarzyńca. Barbarzyńca w piątej edycji, szczególnie kiedy były te wszystkie fity, wiesz, plus 10 mocy i tak dalej, te Great Weapon Master i tak dalej, był nieporównywalnie potężniejszym walczącym wręcz gościem od wszystkich innych gości, którzy walczyli wręcz, z wyjątkiem być może Paladyna, który jeżeli non stop mieliście się długie odpoczynki, to do każdego ciosu dodawał Divine Smite i przez to zadawał chore obrażenia w porównaniu do reszty. Ale Barbarzyńca był obok lepszy ze względu na to, że miał szał. Barbarzyńca ogólnie mógł zadawać duże obrażenia, mógł nosić dwuręczną broń, mógł olewać to, czy jest trafiany i mieć reckless attack, czyli atakować cały czas z ułatwieniem, a szał powodował, że generalnie większość przeciwników, jaka istnieje w tej grze, zadawała mu tylko połowę obrażeń. Przy jego ogromnej puli życia, którą Barbarzyńca miał, przyjmował obrażenia dużo lepiej niż ciężko zbrojny tank z bardzo wysoką klasą pancerza. I zawsze patrzyliśmy na to w ten sposób, że balans chyba polega na tym, że jeżeli masz te 6 do 8 walk, to idea polega na tym, że Barbarzyńca jest królem pola bitwy, kiedy jest w szale, ale nie jest nim, kiedy w tym szale nie jest. I ten szał da się jeszcze wytracić przez to, jeżeli Barbarzyńca...
To zwykłym gościem. To jest po prostu... Jakby uwielbiam to, jak logika balansów D&D czasem sugeruje, jakby... Słuchaj, grasz Barbarzyńcą, będziesz się dobrze bawił przez połowę walk, okej? Okay? Tak. Na tym polega balans, nie? A przez resztę będziesz po prostu zwykłym typem, nie? Z toporem.
Ale problem polega na tym, że oni teraz zrobili... Plus możesz wytracić ten szał przez to, że nie atakujesz albo na przykład zostaniesz spętany czy coś takiego. Tylko oni teraz, więc gracze narzekali właśnie na to, o czym mówię, że oni chcą być Barbarzyńcą, chcą mieć ten tą fantazję, że cały czas są w szale. Mhm. To zrobili. Teraz jeżeli... Jesteś w szale na przykład, to możesz sobie go odświeżać bonusową akcją, tylko. Jeżeli nawet nie zaatakujesz. Czyli stworzyli Barbarzyńca, który jest de facto cały czas w szale. Jednocześnie nie uwzględnili, żeby biedny wojownik w tym wszystkim, żeby mógł mieć coś obok. Wojownikowi stwierdzić, że tam dodadzą więcej zabaw bronią i tak dalej, ale to... D&D, niestety, ponieważ nie jest poświęcone tak bardzo na przykład współpracy drużynowej jak Pathfinder, generalnie sprowadza się u wszystkich klas walczących do dwóch rzeczy. Jak dobrze jesteś w stanie przyjąć cios i jak dobrze jesteś w stanie zadać cios. Jeżeli jesteś postacią, która wali dwuręczną bronią ma ułatwienie do każdego trafienia, to wprowadzasz ten cios pewnie lepiej niż ktokolwiek inny. A jeżeli wszystkie obrażenia w ciebie są o połowę zmniejszone, to również przyjmujesz te ciosy prawdopodobnie lepiej niż ktokolwiek inny. Ale wiesz, podpakowujesz tą fantazję, bo ludzie chcieli mieć tego Barbarzyńcę, który jest cały czas w szale. Ja rozumiem tą chęć. W Pathfinderze Barbarzyńca też cały czas może być w szale, ale on tam zyskuje damage kosztem klasy pancerza. Tam jest właśnie Barbarzyńca w szale, to jest ten gość, który zadaje więcej obrażeń, ale mocniej się wystawia na ataki. I nie ma tej redukcji obrażeń. A tutaj szał nie dość, że zwiększa ci obrażenia, to jeszcze zwiększa twoją wytrzymałość.
To była ta logika... To nie jest decyzyjność, tak? Jakby zawsze lepiej być w szale niż nie być w D&D.
Tak. A teraz chcesz, możesz go cały czas
siłą rzeczy, żeby zbalansować to, że lepiej być niż nie być, musieli ci to ograniczyć. A teraz ci to ograniczenie wyłączają. Jakby...
I myśl sobie, okej, okay, kto myśli o tym w ten sposób? Dalej. Dodali na przykład całą masę dodatkowych motywów do broni. One na papierze jednostkowo są fajne. To działa tak, że typy broni, to jest coś, o co w sumie zawsze chcieliśmy, żeby miecz różnił się od topora, topór od młota i tak dalej, żeby to wszystko było inne.
To jest najlepsze, o ile masz, i to jest ciekawe, bo w Pathfinderze też są cechy broni, one działają dla każdego, tak?
Po prostu one mają swoje, one mają jeszcze dodatkowo swoje krytyczne specjalizacje, które są tylko dla wojownika, czy tam...
Okej, tutaj jest tak, że jakby te cechy dodatkowe działają tylko jeżeli masz...
Że jesteś tam wojownikiem, master albo barbarzyńcą, albo weźmiesz fita.
Tak, więc to już jest dość ograniczone.
Ale okej, ale powiedzmy, że dotyczy to tych klas. Tylko że, znowu, one, jeżeli ja miałbym grać tylko wojownikiem i patrzył, fajnie, coś mi rozwijają, mam jakieś dodatkowe opcje. Ale potem patrzysz na całą skalę i one się nie skalują na przykład. Więc to jest tak, że rośnie ci poziom, ale dalej twoja broń to samo, co robiła, to robi. Ja mógł patrzeć dalej na magów, jakby największy zarzut do piątej edycji, czyli kasterzy, którzy totalnie stłamszają postacie, które walczą wręcz. I oni mają dalej tak samo potężne czary, jak mieli, i one jeszcze się skalują, bo coraz kolejne poziomy, bo nie rangi, poziomy czarów ciągle zdobywasz i stajesz się coraz potężniejszy. Mało tego, ta arkana, którą teraz wydali, te testy, buffnęło Wizarda i Sorcerera. Jeszcze zwiększyło ich potencjał. Dlaczego? Bo ludzie, którzy grali Wizardem i Sorcererem, chcą pewnie zobaczyć, jak ich klasa się poprawia. Mhm. Znowu, to wygląda tak, jakby ktoś właśnie chciał, słuchajcie, chcecie, to wam dajemy, tak wiesz, sypiemy cukierki, sypiemy tu lewo, tu na prawo i tak dalej, ale kompletnie nie myślimy o całości tej gry. Na razie chcemy pójść w marketing, chcemy pokazać, że ty dostajesz buffa i ty dostajesz buffa i ty dostajesz buffa i ty dostajesz buffa, wszyscy macie się cieszyć, wszyscy dostajecie buffa. I pewnie na papierze to tak wygląda, tylko ja gwarantuję, że jeżeli ktoś usiądzie wtedy do stołu i faktycznie zobaczy to przy stole i ktoś weźmie tego wojownika i ma, a, mam nowe bronie, one... Gdzie są przeciwnicy? A barbarzyńca tam już, wiesz, rozcina jednego, a mak dwoma fireballami załatwia kolejne dwa miejsca, jest takie.
Wiesz co, ja mam takie dziwny vibe trochę, że te wszystkie zmiany, jeżeli patrzysz na weźmiesz swoją ulubioną klasę i poczytasz te zmiany, to
jest fajniejsza.
O ile to nie jest Bard.
Ale wiesz, załóżmy, że oni, to tylko wtrącę się, oni powiedzieli o tym, że wiele stołów nie korzysta z krótkich odpoczynków w ogóle. Więc chcą teraz zrobić tak, żeby klasy nie były za bardzo zależne od krótkich odpoczynków, tak? Żeby zmyślał o tym, czyli teoretycznie, tak jak my mówiliśmy, wiecie, jedna walka na long rest. To nie działa.
Wiesz co,
Nawet u Barda, który miałbyś te trzy inspiracje i kolejna walka znowu by się miał i zawsze by się miał i tak dalej.
Okay.
To w dalszym ciągu jesteś obok gości, którzy tak, mają...
Jak ta jedna walka ma też wszystkie sloty.
Dokładnie.
Każda jest walcząca, nie?
Dokładnie.
W sensie okej, no to wtedy bardzo jakby zyskuje w tej sytuacji, jeżeli to jest jedna walka i mam też wszystkie sloty, ale no bojownik traci tylko na tym, nie? Na przykład. Przy tym
a Rogue?
Ja mam... Rogue to w ogóle. Ale mam taki vibe, że... Oni trochę jest tak, że jakby każdą z tych klas, jak spojrzysz jednostkowo, to masz, no okej, fajne, nowe rzeczy, jakieś takie kolorowe, ale jednocześnie...
Poza druidem jeszcze.
Ale jednocześnie masz sytuację, w której ja mam wrażenie, że oni po prostu rzucają te rzeczy losowo, a potem mówią, dobra, testujcie teraz.
Tak.
Róbcie testy, grajcie teraz, playtest robimy. I właściwie nie czuję w tym, że to jest...
Że tam ktoś zrobił wewnętrzny, faktyczny...
Że ktoś przetestował i pomyślał, okej, jak to poprawić, nie? Nie wiem na ile... Nie wiem, jak to wygląda w
Czy tam jest
Paizu.
Za mała
nie mam
grupa?
Nie pojęcia, czy są w Paizu istnieją playtesty tak, takie zewnętrzne.
Są wewnętrzne jak najbardziej też.
Zewnętrzne mam na myśli. Czy oni
A zewnętrzne? Były zewnętrzne, jak robili drugą edycję, ale już od tego czasu nie. Od tego czasu generalnie słuchają feedbacku, robią wewnętrzne testy i wrzucają raty jakby, na bazie tego.
To jest
tego.
Takie coś, że co pokazał nam trochę Blizzard, mam wrażenie, że opieranie się na zewnętrznych playtestach i wyrzucaniu jakichś losowych rzeczy, a potem dobra, ludzie, sprawdźcie, czy wam się to podoba. Nie podoba się? To już za późno, sorry, już jest zrobione. Jakby to była polityka Blizzarda przez ten czas. I mam wrażenie, że koniec końców jednak mimo wszystko lepiej, jak ludzie, którzy projektują grę, projektują ją jako całość, bo ludzie nigdy nie są w stanie dostarczyć takiego do... Jakby mała część ludzi patrzy na system...
A potem
tweakujecie,
nie?
Żeby ci powiedzieć, okej, okay, to jest fajna zmiana, ale w kontekście innej postaci... Jakby nie, każdy usiądzie
nikt nie patrzy na to,
dobra, no jest spoko, jakby dobrze. Tam mogę coś zrobić.
Zewnętrzne testy i feedback jest dobry do tweakowania, do przesunięcia czegoś w tą sportem, bo masz jednak znacznie większą pulę wtedy testów, jakby nie patrzeć. I możesz wtedy tu podciągnąć go trochę, tu osłabić, tutaj coś zrobić, wiesz, w tamtą stronę, ale nie możesz designować całej klasy na bazie tego. Mało tego, i jak bardzo jest to jeszcze nieprzemyślane, to widzisz po tym, jak na przykład wrzucili druida, nowa zmiennokształtność druida została zjechana od góry do dołu i oni powiedzieli, okej, to nie robimy tego. Nie, to nie podobało wam się. Proszę, lubcie nas. Więc nie, my nie zrobimy. Tego, co wy nie lubicie, to nie zrobimy. I ja jako konsument wiem, że niektórzy mogą się cieszyć i uznać, że słuchają feedbacku. Ale jako konsument nie mam do nich w tym momencie absolutnie żadnego zaufania. Nie dość, że zaufanie przy OGL zawiedli, nie dość, że Wizards of the Coast to ta sama firma, która wysyła agencję Pinkerton na ludzi po karty do gry, ale sam fakt, jak widzę, jak oni to projektują, mi nie mówi o tym, że mają tam fajny design team, który, wiesz, siada nad tym, próbuje to poprawić i tak dalej i gotowy produkt wrzucają ludziom i mówią, okej, powiedzcie nam, czy, wiesz, może jest trochę za słaby, możemy tutaj gdzieś na przykład mu klasę pancerza podnieść, bo może miała jednak po testach za słabą, o 1-2. Tutaj mamy ten damage, to podnieśmy go o jedną kostkę. Wiesz, tego typu rzeczy, które rozumiesz, że po takich testach mogą się zmienić, co dosłownie jest tak, jak mówisz, czyli no, Mietek przed do pracy miał napisane na kartce, że druid nowy. I jak, no podoba się, to wrzuć ludziom, zobacz, co powiedzą. jak możesz mieć jakiekolwiek zaufanie do tego, że ktoś nad tym czuwa i robi ci kompetentny system, który już odkryliśmy wielokrotnie, że się wywalił wielokrotnie, ale myślisz sobie, okej, dałoby się to poprawić. Ale ja i tak obaj uznajemy, że trzeba by wyrzucić core, nie wyrzucają core, a to, co poprawiają, jest na bazie takiej, co się przylepi. Mhm. Więc...
nie wiem, to jest tak...
I jeszcze to rok. Nie jest kompatybilne.
Jest jeszcze rok do tego, powiedzmy, więc wiesz, jakbym wdychał jakieś ilości kopią, to bym...
Jeszcze potwory muszą zreworkować.
Że może to jest taka, wiesz, może to jest taka faktycznie, że work in progress, że oni po prostu to testują tak bardzo intensywnie, ale faktycznie w środku też i koniec końców dostaniemy coś. No ale jakby to przywiązanie do tego, że to jest piąta edycja, ale reedycja lekka tylko i nic... Jakby nie wierzę, żeby...
Musiałbyś odpoczynki zmienić, a to już jest core.
Tak, tak, to jest... To nie zadziała, no niestety. To jest takie coś... No fajnie, że są te nowe cechy broni na przykład, tak? Tylko, że na przykład ponieważ... I to jest coś, co trochę mówiliśmy w naszym wideo o systemie trzech akcji w Pathfinderze. Jakby ponieważ ruch nie jest aż tak bardzo istotny na przykład w Pathfinderze, w piątej edycji jak Pathfinderze i ponieważ wiele z tych rzeczy nie jest aż tak ważnych, to jest takie coś, wiesz, masz na przykład cechę broni, która sprawia, że zamiast zadać dodatkowy atak bonusową akcją, to on cię nie kosztuje tej bonusowej akcji. No okej, okay, w porządku. Jeżeli jesteś... Często te rzeczy są bardzo nudne, w takim znaczeniu, że już powiem, o co chodzi. Jest na przykład cecha broni, która w piątej edycji nazywa się Versatile, czyli jeżeli ją trzymasz jedną ręką, to zadajesz tam D8 obrażeń, jeżeli dwiema, to D12, tak?
D10.
Czy D10, tak, okej.
Okay. Malutka zmiana.
Więc i jest teraz dodatkowa cecha broni, którą może mieć broń Versatile, która mówi, że... Zadajesz tą większą, nawet jak trzymasz jedną ręką. Czyli to jest cecha broni, która daje ci mniej mechanik. Mniejszą decyzyjność. Po prostu mówi, no nie, po prostu ta broń ma większą kostkę. Jakby to... Nie masz żadnej sytuacji, w której możesz... To sprawia, że gra jest ciekawsza, bo możesz tą rękę przestawić. Kiedy w Pathfinderze jakby też istnieje taka koncepcja broni, która się obsługuje dwoma rękami i to jest dużo ciekawsze i jest decyzyjność w tym, dlatego między innymi, że to ma znaczenie. A tu jest tak, że możemy dodać te cechy, ale te cechy, ponieważ w systemie nie mają dużego znaczenia te rzeczy, które robimy, no to są właściwie w dużym stopniu czysto kosmetyczne, a oni nie chcą zmienić systemu na tyle koru, żeby to zaczęło mieć znaczenie, więc trochę to jest takie...
Na przykład ciosy, które spowalniają kogoś. Spowalnianie na przykład nie ma większego wpływu, nie? Bo ruch nie ma większego wpływu.
No tak, tak. No.
A ostatnia rzecz jeszcze w tej powiem, na przykład próbują robić dwie bronie i co zrobić, żeby były trzy ataki. Jak udasz jedną bronią, drugą, to jeszcze dodajmy trzecią. Więc postać, która ma dwie bronie, na pierwszym poziomie może robić trzy ataki. Więc myślałem, jakie to jest nudne musi być, usiąść do stołu, kiedy masz tego wojownika i obok tego maga. On zaraz będzie potężniejszy, ten mag, ale na pierwszym poziomie nie chodzi o siłę. Chodzi o to, że okej, co robię? Atakuję. Nie masz wyboru, jak atakujesz, to znaczy, że atakujesz trzy razy. Okej, rzucam, trafiam, nie trafiam, rzucam, trafiam, nie trafiam, rzucam, trafiam, nie trafiam. Kolejna tura. I myślisz sobie... Trzy ataki na turę powodują, że jeszcze flow rozwalacie, dlatego że chcecie posłuchać ludzi, żeby mieli większą rzecz. Ale zamiast pomyśleć, jak to może działać, bo macie ograniczony core, więc możecie najwyżej dołożyć mu jeszcze jeden atak. Mhm. Także pogadamy sobie więcej jeszcze o zmianach w Pathfinderze i jak będzie PaizoCon, pogadamy o tym, jak to się zmienia. No na tą chwilę na razie nasze podsumowanie jest takie, że okej, mamy bardzo ciekawy moment, w którym te wszystkie systemy się zmieniają. Rozumiemy, z czego to wynika, rozumiemy, jak one bardzo się odcinają, jak bardzo na przykład Paizo musi być swoim własnym, stojącym na własnych nowych systemem, a nie pochodnym od D&D. Jak działa Daggerheart? Ale nasza prognoza, i chyba się ze mną zgodzisz, będzie taka, że Pathfinder pewnie jeszcze urośnie. Daggerheart może być nową dominacją na rynku ze względu na samo Critical Role. Moja prognoza, i mogę się mylić, jest taka, że D&D nic nie odzyska graczy tym ruchem. Że oni będą tylko topnieli, chyba że jakimś cudem ten wirtualny stół będzie jakimś zupełnie dla nowych graczy, będzie czymś innym. Nie wierzę w to za bardzo, ale to jest jedyna rzecz, która może być jakimś dziwnym tutaj czarnym koniem, o którym nie myślę. Moja prognoza dla D&D będzie taka, że oni będą od tej pory, tak jak zaczęli krwawić, jak to się mówi, graczami od momentu OGL, według mnie prognoza jest taka, że to oni będą się wykrwawiać i wykrwawiać i wykrwawiać i wykrwawiać, tak. Aż nie uznają, że muszą zrobić nową edycję.
Tak, trochę widzę to w podobny sposób, bo jakby to oczywiście jakby ich w tym momencie dominacja rynku jest tak wielka, że to nie tak, że wiesz, Critical Role wypuści nowy system i nagle się wszyscy przesiądą.
Czy do Pathfindera nagle się połowa przesiadła, czy
tak,
coś.
Tak, jakby Pathfinder to już w ogóle, jakby Pathfinder nie ma takiego bezpośredniego wejścia na rynek takiego, wiesz, takiego...
Próbują właśnie tego...
Nie ma takiego łatwego dostępu jak Critical Role, nie? Tak. Ale połączone siły Critical Role i Paizo, w sensie nie oficjalnie połączone, ale trochę jest tak, że Paizo przejmuje tych ludzi, którzy chcą podobnego systemu, ale są bardziej świadomymi graczami i chcą sięgnąć po nowy system, bo dużo grają, jak my na przykład. Z drugiej strony Critical Role sięgnie i będzie miał bardzo łatwy dostęp do tych takich, którzy jeszcze nie grają, a zaczną, chcą zacząć, tak? I obie te rzeczy są lepsze dla jakiegoś grona użytkowników i właściwie, czy odbiorców, właściwie piąta edycja w tym momencie jest ciekawa tylko dla ludzi, którzy w nią na tyle zainwestowali, że nie chcą odejść, tak? Co nie jest zdrową sytuacją. Wiemy, że podobnie było na przykład z World of Warcraft, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, ale to jest jakby oni nie mają nic do zaoferowania poza tym, że ludzie już dużo zainwestowali i nie chcą odejść.
No ale a nawet oni, kiedy wejdzie One D&D, nie będą już osobami, które tyle zainwestowały, bo wiemy, że to nie będzie w pełni kompatybilne wstecznie, więc ci, którzy zainwestowali, mogą nagle się orientować, tak, że wcale
to będzie działało tylko gorzej, tak? Bo to nie jest... To nie jest przewaga, to jest takie taking hostage, nie? To nie jest, tak, to nie jest coś, co ci ludzie mówią, ale fajnie, że zainwestowałem i teraz mam super system. Nie, to jest raczej takie, no może bym sięgnął po coś innego, ale już tyle zainwestowałem. Nie, to nie jest coś, to nie jest pozytywna emocja, tak? Więc to jest taka sytuacja, w której ci ludzie będą, okej, część nie zostanie forever, ale część z tych ludzi zacznie w pewnym momencie przy kolejnych rzeczach, kolejnych podręcznikach, edycjach, które będą nic nie robiły, stwierdzi, zamiast kolejny raz inwestować w tą samą rzecz, to może zainwestuje w tą inną. I myślę, że to będzie trochę jak z World of Warcraft.
Absolutnie.
Gdzie to też tak wyglądało, tak? Przez długie lata wychodziły średnie, słabe dodatki, ale ludzie byli, oj, ale już tyle zainwestowałem, nie chcę sięgać, inwestować teraz w nowe MMO. Po czym się okazało, że jakby w pewnym momencie jakby to trwało tak długo, że ludzie stwierdzili, dobra, okej, już i nawet zerknę, tak? Zerknę na coś innego, tak? Tylko problem polega na tym, że jak już zrobisz ten krok, to się okazuje, że nagle zaczynasz swój czas inwestować w nową rzecz i zaczynasz zauważać, okej, dobra, przez lata inwestowałem nie w to, co trzeba, tak? I oczywiście jest ten efekt psychologiczny, że jeżeli zainwestujesz odpowiednio dużo, to masz wrażenie, że odejście teraz będzie stratą tego wszystkiego. Ale jak już podejmiesz tą decyzję, to zaczyna to działać w drugą stronę, tak? Zaczynasz często zauważać dużo bardziej te nowe rzeczy i chcesz odejść od tego jeszcze bardziej niż się zaczęło.
Tak, nie? I różnica polega na tym, że możesz wtedy odzyskać ludzi już tylko nowym produktem. World of Warcraft według nas już się nigdy nie podniesie, mimo tego, że ludzie mówią, że na przykład ostatni dodatek był całkiem niezły w porównaniu do, nie wiem, dwóch, trzech ostatnich, ale już nikogo nie obchodzi jakość. Już ludzie patrzą na co, okej, ja już się przejechałem na World of Warcraft, już mnie to nie interesuje, nowi gracze stwierdzają, nie sprawdzę tej starej gry już. A w przypadku, i tak, i D&D będzie dokładnie tak samo. Będziesz miał już ten produkt, który jest już długo na rynku, on już, nawet jeżeli się poprawi, nawet jeżeli jakimś cudem One D&D 5E 2024, cokolwiek, byłoby naprawdę znacznie lepszą wersją piątej edycji, będziesz miał część ludzi, która stwierdzi, okej, ja już jestem gdzie indziej, część ludzi, która stwierdzi, okej, to już jest ten stary system, on już nie ma tego, wiesz, że wszyscy w niego grają, że to jest ten jedyny system, że Critical Role, że wszystko inne, a jednocześnie gracze, którzy już w nim są, będą powolutku odpływać. Według mnie, dopóki nie wyjdzie szósta edycja, gdzie będą mogli zrobić jakąś nową kampanię reklamową, wiesz, postawić wszystko na głowie, może zrobić pod wszystko z myślą o wirtualnym stole i nową jakość grania dla jeszcze innego targetu, dopóki to nie będzie rewolucja, to się nie zrobi. Tak samo jak World of Warcraft 2 nie wyjdzie, nie?
Tak, ale to jest takie coś, wiesz, to jest... W momencie, w którym ktoś podejmie tą decyzję o spróbowaniu innego systemu, to nawet jeżeli wyjdzie nowa edycja, nowa wersja, to jakby w tym momencie, tak jak teraz World of Warcraft, tam Dragonflight, coś tam, tak wtedy Wizards będzie na pozycji tego, który będzie musiał przyciągnąć tych ludzi, tak? Bo oni już zainwestowali w inną i teraz oni są w tej sytuacji gorszej, tak? Bo to już jest, myślę, że człowiek, który po w złym momencie WoWa przesiadł się na Final Fantasy, Guild Wars, czy cokolwiek tam innego z tych MMO, to teraz, żeby wrócić do WoWa, potrzebuje takiego samego wysiłku, jak kiedy odchodził od WoWa. Może nie aż tak, ale już na tym etapie już, no tam, wiesz, pożegnał się.
Raz im się to udało, ludzie przesiedli się na pierwszą edycję Pathfindera z czwartej edycji D&D, a potem wrócili do piątej edycji D&D. Więc no po raz kolejny, to raz się im udało, ale po raz kolejny nie wierzę, że nazywanie czegoś piąta edycja 2024 będzie tym sukcesem. To musiało
myślę,
być coś,
że, ja
to musiało być coś kompletnie
oni
nowego.
Że robią
szóstą
edycję?
Absolutnie bym był dużo bardziej.
No dobra, tak. Okej, dobra. To są ludzie, którzy zrobili dobre gry, tak? To nie jest tak, że... Więc byłbym absolutnie podekscytowany i uważałbym,
nie czułbyś tych kajdanów korporacyjnych, nie? Ja czujesz te kajdany korporacyjne i myślisz sobie, okej, to są kajdany korporacyjne, one im blokują kreatywność, więc może nawet, wiesz, Perkins czy Crawford są ludzie, którzy są w stanie nadzorować zespoły, które zrobiliby znacznie lepszą grę, którzy byliby w stanie zrobić naprawdę... Ja wierzę, to są naprawdę spoko ludzie, oni są zajarani, widzisz to dalej. Ale ponieważ są tam kajdany korporacyjne, których wydaje się, że Paizo nie ma ze względu na to, tak jak mówisz, że jest tym underdogiem w tej całej akcji, mimo tego, że jest korporacją, to są w innym stanie, to wiesz, że Paizo mogą zrobić najlepszą grę, jaką ci ludzie, którzy robią, są w stanie zrobić, a że tylko Wizards masz takie... Ci ludzie może są w stanie zrobić dużo lepszy produkt, ale nie mogą go zrobić. No i tak to będzie wyglądało. Także to jest nasze takie podsumowanie tego, co dzieje się w branży dużych graczy. Tak jak mówię, pewnie pod koniec maja pogadamy sobie po Paizokonie, co się tam dzieje, jak to wpływa. Może przy Genconie będziemy wiedzieli więcej o tym Daggerheart i tak dalej. Więc no na pewno się dzieje dużo w tej branży dużych, powiedzmy. A jak macie jakieś pytania, jakieś sami przemyślenia na temat tego, co się dzieje, jak my podchodzimy do tych wszystkich zagadnień i tak dalej, to oczywiście dawajcie nam znać i widzimy się przy kolejnych RPG od kuchni i innych materiałach na Spalmy. To trzymajcie się. Hej. Okay.